Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Damian Daszek i spotykamy się po raz kolejny na podcaście. W podcaście Gra Podpada. Jednak dzisiaj będzie specjalny odcinek, ponieważ nie jestem sam, moi drodzy. Nie jestem sam, jest ze mną gość specjalny, którego zapewne kojarzycie na pewno głosowo. Jestem święcie przekonany, że wizualnie też, ale jednak ten głos to jest taki znak rozpoznawczy tej osoby. Konkretnie chodzi mi tutaj o aktorkę, naszą polską aktorkę, którą kojarzycie z roli na przykład Elzy, Wandy Maximow z Avengersów, no i oczywiście z Cyberpunka, czyli najnowszej produkcji od studia CD Projekt Red. O kim mowa? Oczywiście o Lidii Sadowej. Cześć Lidka, bardzo serdecznie witam Ciebie i od razu z góry dziękuję, że zgodziłaś się tutaj w podcaście Gra Podpada wystąpić.
Cześć Damian, ja się też bardzo cieszę i witam wszystkich Was bardzo serdecznie. Dla mnie to też jest ogromna frajda, że możemy sobie pogadać, także
czekam. Także zaczynamy.
Tak, zaczynamy.
Lidka, oczywiście będziemy rozmawiać o wielu różnych tematach, nie tylko o cyberpunku, ale jednak pozwolisz, że od tego cyberpunka zaczniemy, bo jest to dość głośny temat ostatnich tygodni, miesięcy, a nawet można byłoby stwierdzić lat. Wydaje mi się, że wiele osób zastanawia się, jak ten dubbing do gry był tworzony, jak to się stało, że właśnie ty zostałaś V. Tak więc, jeżeli pozwolisz, to może zacznijmy od tego w ogóle, jak to się stało. To CD Projekt zadzwonił do ciebie i powiedział: słuchaj Lidka, ty dostaniesz V, będziesz nie naszą główną bohaterką.
Tak prosto nie było, ale było też z jednej strony banalnie, I mimo wszystko z pewnymi różnicami, to znaczy zadzwonił do mnie znajomy realizator, który zaprosił mnie na casting w imieniu firmy CD Projekt, ale wtedy nawet chyba nie mówił jeszcze nawet dla kogo to ma być. No, usłyszałam tylko informację, że oczywiście top secret i wielka, fantastyczna gra i wielki projekt i tak dalej. I kolejną rzeczą, która wyróżniała ten casting, o czym mówiłam wcześniej też, było to, że on trwał o wiele dłużej niż taki przeciętny casting do gry, filmu czy takiego poważniejszego dubbingu, który wymaga castingu, bo trwał około tak 40 minut mniej więcej. Zwykle takie castingi odbywają się w 15-20 minut. Podejrzewam, że gdyby chcieli pewnie dłużej pracować nad pewnymi kwestiami, to mógłby trwać nawet i godzinę. Plus był kontrolowany również przez Skype'a, nie tylko przez reżysera, ale również jakby uczestniczyło w nim o wiele więcej też osób. Także jakby waga tego castingu była troszeczkę inna i to się czuło, że się bierze udział w czymś wyjątkowym już na tym etapie. No a dopiero jak wygrałam, to usłyszałam, do czego to jest i że zaczynamy wielką przygodę, która trochę potrwa i roboty będzie sporo.
I jaka była twoja pierwsza reakcja, jak się dowiedziałaś, że ty właśnie wcielisz się w V?
Oj, strasznie się cieszyłam. Bardzo, bardzo, bardzo. No, myślę, że tutaj to chyba każdy by się cieszył. Każdy. Mimo, że nie gram w gry, o czym jakby też często wspominałam, to jest taki rodzaj wyzwania, przygody i pracy, który się w życiu trafi raz albo wcale, także no byłabym głupia chyba całkiem, jakbym się nie cieszyła. Nie, nie, no totalny show, także bardzo, bardzo, bardzo. Ale właściwie z pracą dopiero chyba przychodziło coraz większe zrozumienie, w czym biorę udział. Najpierw to była tylko taka czysta radość po prostu, że super, wygrałam, fajnie i w ogóle fajna postać, a potem dopiero zaczęłam czuć oddech na plecach tych wszystkich ludzi, którzy czekają na tę grę i teraz, żeby nie dać ciała.
No właśnie, bo to jest jednak taki projekt, który już w sumie z samych statystyk, z mediów społecznościowych, premiera Cyberpunka była porównywana do tak ogromnych premier filmowych, jak na przykład nowe Star Wars. To była pierwsza gra w historii, która cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem w sieci, jak jeszcze żadna inna. Nawet niektóre hollywoodzkie, gigantyczne, z wielkim box office'em produkcje nie były w stanie osiągnąć takich wielkich wyników w mediach społecznościowych. Kiedy był taki moment kluczowy, gdzie do ciebie dotarło, kurczę, jakby to jest tak potężne, że Nawet ciężko jest, nie wiem, zrozumieć to, co się obecnie wokół tego cyberpunka dzieje. Był taki moment w ogóle w trakcie pracy?
Chyba po naszym wystąpieniu w Łodzi, kiedy zostaliśmy przedstawieni jako główni bohaterowie, ja, Kamil Kula i Michał Żebrowski, jak zobaczyłam tych wszystkich też ludzi, którzy czekali w kolejce na wejście na salę, no to tak wtedy zaczęłam sobie chyba uświadamiać coraz bardziej, w czym ja właściwie biorę udział. I że aż tyle ludzi na to czeka i że to jest właśnie, że to ma aż taką wagę, taki ciężar. Natomiast cieszę się, że przy tej pracy miałam o wiele więcej swobody niż właśnie we wspomnianych przez ciebie Star Warsach. Bo tam było trudniej. Tam trzeba było grać do takiego kółeczka. A tutaj jednak oni pozwolili, zaufali i mogą tę postać tworzyć trochę sama, także komfort pracy też zupełnie inny.
No i tutaj właśnie poruszyłaś ciekawy temat, bo jak zadałem pytanie na Instagramie właśnie z prośbą o zadawanie pytań dla ciebie, o przygotowanie jakichś pytań dla ciebie, to często pojawiały się takie odpowiedzi na zasadzie: czy była pani w stanie sama wykreować postać V? Czy dostawała pani jakieś szczegółowe wskazówki? Czy musiała pani na przykład bardziej upodabniać się do tej V, która była w dubbingu angielskim? Tak? To jest takie dość zastanawiające, no bo szczerze mówiąc, nie wszyscy mają świadomość, jak działa praca w dubbingu, jak w ogóle dubbing się do gier realizuje. Z tego, co mi się kiedyś udało dowiedzieć, bardzo często są nagrywane kwestie bez widocznego ekranu z wiadomych względów, czy to nawet jeżeli chodzi o samą tajemnicę danej produkcji, czy może po prostu przez to, że produkcja jeszcze nie jest gotowa. Powiedz mi, czy ty jak wcielałaś się w V, to jakby widziałaś to, co się w pewnym sensie dzieje na ekranie, dostawałaś jakieś takie konkretniejsze wskazówki na temat tego, co jest dookoła ciebie, co ty widzisz przed sobą, czy to jednak było takie, że słuchaj, Litka, możesz robić jak czujesz, dostałaś jakieś podstawowe wskazówki, jeżeli chodzi o emocje, a reszta zależy od ciebie, dajemy ci wolną rękę.
Zacznę od tego, że przy grach zwykle nie widzi się rzeczywiście obrazka i zwykle przy podkładaniu gier dzieje się to w ten sposób, że słyszy się angielską wersję i po niej się powtarza. No i w zależności, czy musi się zgadzać długość, czy nie, to albo pilnujemy tego, żeby to było dokładnie tak, jak jest oryginał, z pauzami w tych miejscach, z długościami, czy mamy jakąś granicę błędu i wtedy możemy sobie pozwolić na lekkie odchylenia w tą czy w tamtą stronę. W przypadku cyberpunka było tak, że na szczęście i strasznie się z tego cieszyłam, każde z nas tworzyło tę postać samo od początku. I ja, i Kamil. Ani nie powtarzaliśmy po sobie. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że mieliśmy tam czasem puszczane nagrania, ale to już było później raczej, kiedy trzeba było nagrywać poprawki i kiedy właśnie na przykład trzeba było dopasować długości, ale absolutnie nie było jakby nie było narzucone z góry, że dajmy na to, musimy zagrać dokładnie tak samo, czy dokładnie w takim samym nasyceniu emocjonalnym. Ja byłam szalenie wdzięczna za tę wolność, bo dzięki temu ta V też była moja, ja mogłam jej dać takie swoje prawdziwe, autentyczne uczucia a nie, i emocje, a nie coś, co jest jednak w jakiś sposób odtwórcze, co będzie prawdziwe, ale powtarzane po kimś, więc ta frajda też jest mniejsza i ja też powiem brzydko, nie zawsze mi się podoba, jak ktoś zagrał, prawda? Też człowiek ma trochę takiej swojej wyobraźni, swojego świata i chciałby trochę tego sam przemycić, a niekoniecznie kopiować. I nagrania wyglądały w ten sposób, że oprócz reżysera, realizatora, łączyliśmy się na Skype'ie z ludźmi z CD Projektu, w tym między innymi z pisarzami, którzy byli odpowiedzialni za dany zadane zadanie, na przykład w grze, prawda? Więc oni doskonale wiedzieli, co się wtedy dzieje, jakie emocje chcieliby uzyskać ode mnie, co się działo przed, co się dzieje później, jakie mam opcje wyboru, co widzę, i oni jakby nakreślali mi tę sytuację, pozostawiając jednocześnie właśnie jakby taką wolność w tym, że dobra, no bo złość, radość, wściekłość, wszystko to można zagrać na miliony sposobów, prawda? Więc nawet jak powiemy sobie jakąś emocję, no to filtrujemy ją przez siebie. Ja się inaczej wkurzę niż ty, no nie? Ktoś będzie po prostu się darł, a ktoś inny tylko wycedzi coś przez zęby, więc a jednocześnie i tutaj będzie złość. Także bardzo jestem wdzięczna i się cieszyłam ogromnie z tego, że nie muszę właśnie po kimś powtarzać. Tak jak mówię, było parę kwestii, kiedy słyszeliśmy się z Kamilem na pewno przy poprawkach, i ze dwa razy rzeczywiście było tak, że też z Angielką się słyszałam, znaczy w sensie puszczana była wersja angielska i tak dalej, po to, żeby właśnie się do tych gości zgadzały, ale tak to grałam sama. I co więcej, jak już się robi w dubbingu, to też to, że się nie słyszy oryginału, jest o tyle dobre, że wtedy człowiek jakby bardzo czysto gra, bo jak słyszysz, to podświadomie powtarzasz te melodie po kimś, prawda? Melodia angielska w każdym innym języku też jest totalnie inna niż melodia języka polskiego, więc trudno jest się, gorzej się odczepić jakby od tego, co się usłyszało, niż stworzyć coś mając w wyobraźni tylko daną sytuację, w jakiej się znajdujemy, typu ginie ci przyjaciel, idziesz do baru, załatwiasz taką czy inną sprawę i tak dalej, i tak dalej. Więc tym bardziej, że strasznie mi zależało też na tym, żeby to było trochę takie granie filmowe. Znaczy ja sobie tak to przełożyłam.
Bo to trochę jest jak film. No nie ma co ukrywać, jakby z perspektywy ilości rzeczy, które się tam dzieją na ekranie, jakby takiej płynności tej historii, to jeżeli ktoś woli takie gry typowo fabularne, gdzie jednak chodzi o historię tak naprawdę, no to może się poczuć w takiej superprodukcji, na którą po prostu ma wpływ.
No więc właśnie ja się też dokładnie tak czułam, tym bardziej, że zawsze chciałam w czymś takim zagrać, pobiegać z Gnatem, jeździć fajnymi samochodami i tak dalej. Powinnam powiedzieć, że chciałabym zagrać Lady Macbeth, ale to nieprawda, wolałabym coś takiego. Dlatego bardzo się cieszyłam i dlatego też uważałam, że wczuwałam się tak, jakbym była po prostu na planie, wyobrażała sobie to wszystko, co się wokół mnie dzieje, prawda? Dlatego mówię, że dla mnie ten projekt to było stricte też takie filmowe granie, tylko w czterech ścianach i tylko z moją wyobraźnią. Dlatego, że właściwie no przecież gry też do tej pory nie miałam okazji jeszcze przejść, więc nie widziałam tak naprawdę tego świata, no nie? Widziałam tylko to, co zostało wypuszczone na YouTubie i no teraz tam trochę więcej jest kawałków na tym, możliwych do zobaczenia, ale nadal to żyje tylko głównie w mojej wyobraźni póki co.
No to ja myślę, że ci mogę śmiało zdradzić, że ja zagrałem, przeszedłem całość. Co prawda przyznam się tutaj bez bicia, że za pierwsze podejście do Cyberpunka akurat wybrałem w imenskim, ze względu na to, że tak chciałem jeszcze bardziej po prostu poczuć imersyjność tego świata, ale jednak posłuchałem też bardzo sporo twoich wypowiedzi. Zresztą też pożyczyłem już znajomym Cyberpunka i oni akurat właśnie wcielili się w Widamską i tam już do nich kilka razy chodziłem, mówię, dobra, puśćcie mi, ja muszę teraz zobaczyć, jak tam Litka w tym Cyberpunku też wypada.
Ale nie bolały cię uszy.
Nie, wręcz przeciwnie. Powiem ci, że tak porównywałem sobie właśnie polski dubbing, angielski dubbing. Ja z jakiejś takiej dziwnej racji zamiłowania do polskiego dubbingu i nawet czasami się śmieję w recenzjach, że jestem takim rycerzem polskiego dubbingu, który zawsze na ten dubbing zwraca uwagę, a dodatkowo też po prostu docenia w jakiś sposób pracę aktorów, bo wydaje mi się, że odwalacie, tak kolokwialnie mówiąc, kawał dobrej roboty, na który często nie zwraca się uwagi, tak? Tak między Bogiem a prawdą, w szczególności w grach.
Staramy się bardzo i mogę mówić za siebie, ale wydaje mi się, że znakomita część kolegów też. Ja na przykład strasznie lubię tę robotę. I powtórzę jeszcze raz, że to, że tu mieliśmy wolność, że każdy z nas kreował swoją postać, było ogromną wartością, bo mogliśmy po prostu naprawdę coś stworzyć. Grając po Anglikach, to często jest walka też z matką, ponieważ to jest jakby obcy język, to zawsze dla nas, z racji, że to nie jest nasz rodzimy język, to zawsze to będzie brzmiało fajniej. W języku polskim natychmiast każdy z nas wychwyci fałsze, że coś kłamią, coś źle grają, jakoś sztucznie, jakoś. W angielskim tego nie jesteśmy w stanie aż tak wyczuć. Ja dopiero jakby po iluś latach pracy zaczynam słyszeć, że bardzo często w grach oni używają tak podobnych sposobów, tak podobnej intonacji, że mam wrażenie, że część tych aktorów po prostu przychodzi i z tą samą, jakby z tej samej kalki grają kolejną rzecz, no nie? Że tak samo umierają, tak samo będą strzelać i tak dalej, i tak dalej. I wtedy praca tego typu jest oczywiście o połowę mniej przyjemna, no bo trzeba się jakoś tam skleić, a niekoniecznie to wypada dobrze. Plus, tak jak mówię, przełożenie tego na język polski jest dodatkową trudnością. Życzyłabym sobie, żeby kiedyś Anglicy musieli powtarzać po nas i sami walczyć z tym, że pauza wypada w miejscu, w którym w życiu nikt normalny by tej pauzy nie zrobił. Jak to teraz ograć, żeby to brzmiało naturalnie?
No to musimy chyba tutaj się zwrócić do CD Projekt Red albo do Techlandu, żeby na początku zrobili grę po polsku, dopiero potem wysłali ją dalej, żeby tłumaczyli.
Tak, też im właśnie to mówiłam, że bardzo bym chciała, żeby w końcu Anglicy się raz pomęczyli z tym. A tutaj wszystkie języki robiły równocześnie, także nikt się nie musiał jakoś męczyć ze sobą.
Czyli każdy dostał wolną rękę. No to chyba jest coś nie dość często spotykanego w tego typu projektach, no bo jednak z takiej perspektywy tego, jak my gracze to odczuwamy, no bo jednak my też o tym rozmawiamy, no to powiem Ci szczerze, że jak pojawił się w sieci dubbing i w ogóle gra się już pojawiła, można było normalnie ją przejść od A do Z Avengersów wydanych w zeszłym roku, to ten dubbing polski z angielskim ze względu na jakieś takie niedoróbki techniczne bardzo często się mieszał, to już swoją drogą. No i można było właśnie zobaczyć w pewnych momentach taką katastrofalną wręcz różnicę w tym, jak w danej scenie miało coś wyglądać, jakie właśnie emocje miało zostać przekazane. No i wtedy oczywiście wiele osób mogłoby stwierdzić, no tak, no nie dali rady, no nie przekazali tych angielskich emocji, no to w końcu Avengersi, tak?
Tutaj trudno mi się odnieść, bo nie widziałam, no nie wiem, kto to robił, jak robił i tak dalej. Może nie oddają rzeczywiście. Jest mnóstwo projektów, gdzie przecież grają super, ale no, tak jak Państwu może taki przykład. Jeden z ludzi, których w CD Projekcie bardzo cenię za jego profesjonalizm, naprawdę taki kult pracy i ogromną wiedzę, Mikołaj, robił często tak, że na przykład kazał komuś grać przez kilka godzin w jednym języku, potem zamieniać na drugi. I zawsze jest tak, że po zamiance nasz mózg, przyzwyczajając się do jednej wersji, drugą przyjmie gorzej, no nie? Więc dlatego stąd też czasem, jak ktoś spędzi, nie wiem, 4 godziny czy 6 z językiem angielskim, przeskakuje na polski, to ma taki dysonans, że ojej, jak to okropnie brzmi. Ale to samo by miał prawdopodobnie siedząc na polskim i przełączając się na jakikolwiek inny. To nie tłumaczę, bo jeżeli dubbing po prostu Państwu nie leży, to nie leży i tu jakby nie ma dwóch zdań, to nie, albo się stryjence podoba, albo nie. I ja też jakby też to rozumiem, bo natomiast uważam, że pewną niesprawiedliwością jednak jest to, że traktowanie jakby całości dubbingu jako zawsze tego złego, jako ten angielski, jako ten tak zwany oryginał, to też dosyć mnie bawi i tak dalej. Jeżeli ktoś tak chce, no to też okej. Natomiast jakby po kilku latach w tej robocie ja już jestem w stanie wysłyszeć czasami, jak ktoś gra na pusto. Czyli, że te emocje i tak dalej są udawane, no nie? Że ktoś mi będzie robił I'll kill you! I on takie, o Boże, naprawdę, jak ja bym tak grała, że zabiję cię! To przecież byście się za przeproszeniem, no wiadomo co. Nikt by nie był w stanie tego znieść nerwowo, sama bym nie była w stanie siebie słuchać. W angielskim to nie będzie raziło, bo już też się przyzwyczailiśmy do tego języka w grach i tak dalej. To, co też wielokrotnie pada, że jakby nie mieliśmy nawet języka tego cyberpunka w ogóle, no nie? Wiedźmin był, to często się też przewija w dyskusjach, europejski, rodzimy, słowiański i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj po raz kolejny powtórzę ogromny szacunek dla tych wszystkich, co pisali, bo oni musieli to stworzyć jakby od podstaw. My odwaliliśmy jedną robotę i być może bardziej świecimy wtedy twarzą za to, ale to ci, co pisali, po prostu no, mieli zadanie dla mnie karkołomne, stworzenia języka, który nie będzie w żaden sposób przesadzony w żadną ze stron, prawda, że to nie będzie na siłę, nie wiem, slangowe, młodzieżowe, jakieś wulgarne, żeby to wszystko wyważyć i żeby znaleźć jakiś język, który będzie płynny, potoczysty, nie sztucznie wymyślony, no nie żebyście nie mieli poczucia, że jest jakieś sztucznie przyklejone do tego świata i moim zdaniem im się to udało. W tych dialogach, w tworzeniu tych postaci, w przebiegu tej historii, w tym, co możesz sobie wybrać, jak chcesz skończyć dane zadanie, to wydaje mi się, że naprawdę oni z tego zrobili cacuszko, ale oczywiście ja się nie znam aż tak jak wy, no nie? Mówię to tylko ze swojego doświadczenia, takiego z tej drugiej strony, gdzie po prostu przychodzę i za mikrofonem coś tam gadam.
Znaczy, ja chyba mogę powiedzieć w imieniu swoim, jak i wszystkich graczy, bo ja też popatrzyłem sobie, jakie są opinie ludzi na temat dubbingu, szczególnie właśnie polskiego w sieci. I naprawdę wypowiadają się gracze w superlatywach. Ja wręcz spotkałem się z komentarzami właśnie, że nasz polski dubbing jest o wiele lepszy niż ten angielski, że aż się nie chce go zmieniać. Ja z czystej zawodowej ciekawości zmieniłem na chwilę, potem oczywiście przemieniłem, bo jakby nie wyobrażam sobie inaczej, grać w polską grę i dodatkowo tak rozbudowaną, no to trzeba po prostu po polsku. Ale ja jestem też, jak powiedziałem, takim maniakiem, więc ja tutaj biorę to na siebie, że ja mogę nie być do końca obiektywny.
Ale też to widziałam i się strasznie cieszyłam z każdego takiego komentarza i naprawdę miałam ogromną satysfakcję, że nasza praca i serce w to wkładane miało sens. Znaczy, ono i tak miało sens. Ja się po prostu cieszyłam, że się wam podoba, że jest dobrze, no nie? No bo człowiek robi, ale nigdy nie jest pewien, jaki będzie ten ostateczny efekt i czy dobrze sobie to wymyślił, czy nie. Dlatego z każdego dobrego słowa ja naprawdę szalenie się cieszę. A jeżeli chodzi o na przykład, proszę Państwa, dubbing do filmów ludzkich, nie? Które najbardziej bolą w dubbingu, tak to nazwijmy. To ważne jest też to, że na przykład często reżyserzy dostają, dajmy na to, jakiś ekstremalnie krótki termin na zrobienie czegoś takiego. Czyli na przykład, nie wiem, dostają 12 odcinków jakiegoś serialu i mają na zrobienie tego miesiąc, nie? Albo półtora. W trakcie którego nie zdążą skastingować każdego aktora, bo po prostu jest to fizycznie niemożliwe, więc często obsadzają nas z wyobraźni. Jak im się wydaje, że będzie dobrze. Nie jest realne, żeby obsadzić, dajmy na to, 200 osób z obsady każdego w punkt. Czasu jest bardzo mało, w związku z czym też nie mamy szansy na to, żeby siedzieć i cyzelować każdą kwestię 40 razy. Możemy ją powtórzyć, nie wiem, 3, 4, 5, góra 10 i musisz jechać dalej, dlatego że w kolejce jest ileś następnych osób, a terminy gonią i trzeba to oddać. Z tego, co wiem, ważne też jest, kto robi miksy na przykład, bo to też od tego dużo zależy później, jak brzmi ten efekt końcowy. Czy to robią w Stanach, czy to robimy my. Co śmieszne, często w Stanach wychodzi to gorzej. Moim zdaniem też pewnie dlatego, że oni po prostu tych dubbingów nie robią, no nie, no bo nie muszą. Więc mniej się na tym akurat znają, ale też ma to ogromny wpływ na ten efekt końcowy. To, jak tekst jest przetłumaczony, czyli jak ktoś dopasuje tekst do kłapów, które widzimy w kreska, ponieważ te kłapy są bardziej kanciaste, przyjmie dużo więcej. W momencie, kiedy widzimy żywego człowieka, który akcentuje słowa, rozszerza samogłoski i tak dalej, to o wiele trudniej wpasować nasz tekst w ruch ust danej postaci. A jeszcze jeżeli to jest w ogóle jakiś inny język typu francuski, hiszpański, to są jeszcze jakby kolejne stopnie trudności dodatkowe. I dlatego też te teksty, proszę Państwa, nie są zawsze takie jeden do jednego, prawda, że słyszymy czasem coś dowcipnego w angielskim, a w polskim trzeba było na koszt, dajmy na to właśnie dobrej synchronizacji, czy coś, nie wiem, zrezygnować albo troszkę to zmienić. Ale też zdarza się na odwrót, czyli na przykład, że właśnie dowcipniej bywa w tłumaczeniu niż w oryginale. To też zależy już od polotu zdolności, talentu tłumacza, tekściarzy. Także jest tego naprawdę też bardzo, bardzo dużo. I tak jak ja mówię, no też do żywego człowieka nigdy prawdopodobnie nie skleimy aż tak głosu, no jak do bajki, do kreski, no nie? Bo często będzie słychać, chociaż uważam, że coraz częściej się zdarza, że się to udaje, że już to chyba jest na coraz fajniejszym poziomie i tak zaczęłam sobie, bo kiedyś nie oglądałam filmów z dubbingiem, teraz, ponieważ jakby chcę też troszkę cały czas się uczyć i eksploruję sobie temat, to zaczęłam oglądać praktycznie każdy zdubbingowany, staram się zerknąć na to, jak koledzy wykonali swoją pracę. Uważam, że często jest naprawdę nieźle. Stojąc z tej drugiej strony, wiedząc, ile to kosztuje wysiłku i jak wiele elementów się na to składa, to potem sobie myślę, nie, no tu okej, tam, a tu to tak. Także lubię sobie siedzieć, analizować i sama się właśnie uczyć przez to.
A siebie słuchasz? Jak na przykład podkładasz głos do jakiejś postaci w filmie, to potem oglądasz cały film i mówisz tak, kurczę, no tutaj, o, tutaj świetnie, a tutaj to tak może nie do końca.
Teraz się staram i tak, tutaj bardzo krytycznie na siebie patrzę. Potrafię już zauważyć, kiedy jest w miarę okej, i potem, ale oczywiście zawsze poprawiłabym z pół filmu. No tak, tutaj bym mogła jeszcze ten, a tu za duże kłapy, a tu za dużą artykulację, a trzeba było bardziej przez zęby albo coś tam. O wiele gorzej mi jest nadal siebie oglądać. Zawsze czuję się, jakbym się oglądała na kasecie z wesela, że po prostu na siebie człowiek musi patrzeć jak w takim normalnym serialu czy filmie, nie? Człowiek gra to tak. Natomiast pierwsze moje kroki, kiedy przyszłam na przykład do radia albo do dubbingu i ktoś mi puszczał jakiś tam fragment, który nagrałam, ojej, to wtedy to było straszne. Człowiek, w ogóle chyba nie lubi, nie wiem jak Państwo, ale myślę, że wielu z Was, jakbyście się usłyszeli, to zawsze te wrażenie pierwsze są takie koszmarne, nikt się nie lubi słuchać. Potem się przyzwyczajamy, ponieważ w koło się gdzieś tam słyszymy, no nie? I to już się przestaje na to zwracać uwagę, już po prostu człowiek się tak nie analizuje wiecznie, że ojej. No ale tendencję do tego, żeby cały czas poprawiać, to trochę mam, więc niektórzy reżyserzy często mi tak stopują, mówią, dobra Litka, już się nie biczuj, masz od tego mnie, było dobrze.
No, więc... Tak jeszcze, przepraszam, na chwilę wrócę do tego cyberpunka, bo przed chwilą mówiłaś o Wiedźminie. Aha. Podkładałaś głosy w wiedźmińskich opowieściach.
I... Tak, Czarnej Rajli.
Dokładnie. Powiedz mi, czy lepiej ci się pracowało przy dubbingu właśnie do Wiedźmina, bo to był taki trochę świat bardziej związany z tobą, czy jednak ten cyberpunk pozwolił ci wyzwolić jakieś takie emocje, których wcześniej w sobie nie miałaś?
Zdecydowanie cyberpunk, bo tam, tak jak ci powiedziałam na początku, tam sobie mogłam zagrać wszystko to, o czym zawsze marzyłam, a co być może w warunkach polskich niekoniecznie się spełni. Także Wi to ja nie do się śmieję, ale Wi jest taką postacią, którą o Boże, jak ja bym chciała móc zagrać coś takiego na żywo, dlatego tu się strasznie chciałam, jakby trochę sobie spełniłam takie swoje marzenie, ale to jak hollywoodzka superprodukcja, no nie? Taka,
dokładnie,
naprawdę, więc wielki fan i frajda i nie, zdecydowanie Wi.
Ale ta Wi z tobą tak właśnie została na dłużej, że na przykład potem, no bo to jest taka dość charakterystyczna postać, może być bardzo taka nieprzyjemna, agresywna, albo wręcz przeciwnie, trochę potulna jak baranek momentami. Miałaś coś takiego, jak na przykład byłaś po nagrywaniu jakichś takich mocniejszych, ostrzejszych scen, że potem, nie wiem, załóżmy, spotykałaś się ze znajomymi i było pi, 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 pi.
Nie, nie. Ja niestety troszkę przeklinam, ale zwykle to się dzieje w jakimś ferworze pracy. Najczęściej w domu raczej tego nie robię i raczej nie przenoszę pracy na życie. Nie mam czegoś takiego, że to gdzieś jakoś tak zostaje, no nie, że potem się... Nie, raczej nie. Ja też jakby jestem konkretna, więc dlatego mówię, że ta Wii jest taka bardzo bliska mojemu sercu i ona robi dużo rzeczy, które ja bym chciała. Ja bym chciała na przykład pojechać w kordonie, wiesz? To jest takie moje marzenie niespełnione nadal. Jakby ktoś na mnie zabrał w kordonie policji, tylko ja bym chciała ten kordon też prowadzić, a nie, że tam żeby mnie wieźli.
Słuchajcie, jeżeli ktoś pracuje w policji i może Litkę przewieźć kordonem, to śmiało.
Także wiesz, mi się, jak ktoś super jeździ na motocyklu i tak dalej, to mnie takie rzeczy strasznie jarały, kiedy sobie poszłam na przykład na kurs driftu. Naprawdę, bardzo, bardzo lubię. Trochę sobie ćwiczyłam krav magę, więc to są absolutnie rzeczy bliskie mojemu sercu, ale nie mam tak, że pograłam w Wii i potem jestem gotowa zabijać ludzi na ulicy. To na pewno nie.
No i może w sumie dobrze. No, niech Wii zostanie w studiu mimo wszystko.
Tak, nie.
Dobrze, słuchaj. Anna Czelza.
Anna?
Star Warsy czy Władca Pierścieni?
Władca Pierścieni.
Wiedźmin czy Cyberpunk?
Cyberpunk.
Teatr czy dubbing?
Dubbing.
Rancho czy Barwy Szczęścia?
Rancho.
Paweł Kozioł czy Piotr Kozioł?
Paweł Kozioł.
Przepraszam. Wielka Szóstka czy Pingwiny z Madagaskaru?
Pingwiny.
Filmy dla dzieci czy filmy dla młodzieży i dorosłych?
Dla dzieci.
Pora na przygodę czy zwyczajny serial?
Pora na przygodę.
Na noże czy żmijowisko?
Żmijowisko.
Tak sobie pozwoliłem w delikatny sposób oddzielić naszą część rozmowy o cyberpunku, bo powiem szczerze, że no jestem w totalnym szoku, jak wiele ciekawych informacji nam udzielić. A chciałbym zapytać Ciebie o kilka innych rzeczy, no bo jednak cyberpunk to nie wszystko. Ty jesteś aktorką dubbingową w tym momencie, zakładam głównie z tego, co udało mi się znaleźć w sieci. Powiedz mi, czy ty wiesz, ilu postaciom już udzieliłaś głosu w sumie?
Nie.
Według polskiej dubbingopedii jest to ponad 134 postacie, ponad już.
Aha, no to fajnie.
Tak więc no naprawdę jest to dość potężny dorobek. Czy jakby ty masz taką świadomość, jak bardzo zapisałaś się na kartach polskiego dubbingu już w tym momencie?
Tak myślisz?
No, oczywiście, no bo wiesz, podkładasz tak naprawdę głos do naprawdę mega super wielkich, ogromnych, hollywoodzkich, czadowych, niezapomnianych produkcji. Podkładasz głos do produkcji Marvela, do Star Warsów. Teraz byłaś w Cyberpunku, we Władcy Pierścieni, konkretnie w Hobbicie, przepraszam, w Hobbicie. To są takie filmy, że no, to są produkcje, które na zawsze się już zapisały gdzieś, prawda?
Powiedz mi, czy jak kończyłaś Akademię Teatralną w Warszawie, to myślałaś, że będziesz właśnie aktorką dubbingową?
Nie, dlatego że ja w ogóle nie miałam żadnych wyobrażeń na temat tego, co będę robić, bo byłam przekonana, że być może nic nie będę mogła robić w zawodzie. Marzenia kończyły mi się w sumie tylko na Akademii Teatralnej i studiach i... W sumie do tej pory trwam w zadziwieniu, że tyle rzeczy mogłam zrobić.
No, mi się, słuchaj, udało wyczytać w internecie, że na trzecim roku dostałaś nagrodę dla najlepszej studentki, a po ukończeniu akademii jakiś czas dostałaś też nagrodę właśnie od Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza dla najlepiej radzącej sobie absolwentki szkoły w zawodzie. Tak więc jednak... Ktoś tam czuli, że w tobie drzemie takiego mocniejszego?
Te nagrody to były bardzo miłe rzeczy. Tak, znaczy dostałam rzeczywiście takie nagrody i bardzo się z nich cieszyłam również. No ale wiadomo, nie tylko ja jedna byłam fajna i zdolna. Miałam farta, że ja dostałam. Ale ten zawód jest rzeczywiście też niewdzięczny, że to, że się skończy szkołę, nie oznacza, że tą pracę się będzie miało i właściwie to, że się ją ma, nie oznacza, że za miesiąc ona będzie, dlatego chyba więcej frustracji i porażek jest w aktorstwie niż takich momentów sukcesów. Ja sobie przyjęłam od już jakichś 2 lat zasadę, żeby się cieszyć naprawdę tym, co jakby każdy dzień przynosi. Wiem, że to brzmi jak takie troszeczkę slogany z Paulo Coelho, ale to bardzo ułatwia życie, bo czekanie na to, co będzie albo czego nie mam, i tak się jakby gdzieś tam wkrada, no nie, ale i fajnie, że się do czegoś dąży, natomiast żeby to nie zdeterminowało w ogóle całego człowieka, bo zawsze będą ciekawsze, nie wiem, większe, fajniejsze rzeczy i zawsze 3/4 z tych rzeczy, które byśmy chcieli, się raczej nie uda, nie dojdzie do skutku. Dlatego naprawdę najszczerzej ja jestem wdzięczna od początku szkoły za każdą pracę, jaką miałam. I to tak zupełnie szczerze i bez kadzenia. Po prostu się cieszyłam naprawdę za wszystkie doświadczenia, jakie mogłam zbierać. Od najmniejszych po te większe. I jakoś rzeczywiście mam szczęście, że cały czas w sumie ten zawód jest moim głównym źródłem zarobku, no nie? A nie... Musiałam tam parę razy poszukać sobie jakby jeszcze dodatkowej innej pracy, ale generalnie jakby od tylu lat gdzieś w tym zawodzie cały czas jestem, co uważam za jakby duże też szczęście i fart.
No to można byłoby rzec, że trochę można ci pozazdrościć właśnie tego, że jesteś w stanie, że tak powiem, na stałe pracować w branży. No ale to jednak chyba to też kwestia takiej ciężkiej pracy, no bo z perspektywy właśnie, tak jak powiedziałem, tego dorobku, nawet samego dubbingowego, jaki ty masz, no to aż się prosi, żeby powiedzieć, no nie może być inaczej.
Tak, tu trzeba pracować. I to nie jest tak, że mamy same, nie, super produkcje. To najbardziej widać, prawda, w efekcie. Ale jeżeli nie przyjdę do czegoś, gdzie mówię 2 zdania i 3 stęknięcia, jeżeli nie zrobię jakiejś małej roli, to ktoś też być może nie pomyśli o mnie w kontekście czegoś większego, więc uważam, że trzeba zawsze mieć jakby dużo pokory i po prostu pracować, no nie? Że chcieć pracować, nie oczekiwać, że coś mi spadnie z nieba, wszyscy mi teraz zdadzą, bo ja już zrobiłam to czy tamto, to teraz mam oczekiwania już samych dużych ról, czy nie wiem. No nie. Jakby. I też uważam, że z każdej rzeczy rzeczywiście można wyciągnąć sobie coś fajnego, acz nigdy bym się nie ośmieliła powiedzieć do kolegów, którzy na przykład zaczynają dopiero pracę i tak dalej, że słuchaj, nie ma małych ról, bo ja to mówię z uprzywilejowanej pozycji osoby, która też pograła większe, znaczące role, no nie, że i wtedy ja jakby z innym komfortem wchodzę w te małe też, no nie, a jak ktoś, dajmy na to, przez ileś lat cały czas, bo jest mnóstwo aktorów, drodzy Państwo, po szkołach, których po prostu nie widzicie, nie znacie, bo rocznie pewnie kończy nas, kończy szkołę około, nie wiem, 150-200 osób, no nie? I to jest tak każdego roku, z czego w zawodzie, no nie wiem, widzicie ile, 20-30 osób, prawda?
Ten polski rynek trochę taki jest, że bardzo często praktycznie te same twarze.
Tak, więc potem tak się tułamy od roboty do roboty. Prosimy, żeby ktoś nam dał tu kawałek, tam kawałek. I jakby to są ci aktorzy, których właśnie nie widać, a których jest tak wielu. Często bardzo dobrzy, świetnie utalentowani ludzie. Tylko po prostu tak się składa, że nie wiem, że coś nie idzie, że nie wiem, nie, ktoś, że się wstydzą. Ja się na przykład też do dubbingu dostałam po 5 latach. Nie umiałam przyjść powiedzieć, że no i też ja na jakiej podstawie miałabym tak mówić wtedy, że czuję, że może byłabym fajna, może ktoś by mnie wziął, tylko tak przyszłam dwa razy z kolegą do studia i wydukałam pod nosem dzień dobry, jestem Nitka Satowa, więc jakoś nic dziwnego, że nikt nie pałał chęcią zatrudnienia na mnie w dubbingu natychmiast. Czasem taka umiejętność też powiedzenia, że no, dzień dobry, jestem fajna, pomaga, też nie zawsze, więc jakby tu nie ma jednego złotego środka, ale na pewno bez tego jest może troszkę trudniej, bo wydaje mi się, że praca często sama się później obroni, no nie, taka ciężka praca, jak, bo jedna osoba ciebie zobaczy, popracuje, będzie wiedział, aha, dobra, ta jest rzetelna, szybko łapie, nie wiem, dajmy na to, tak, biorę go do następnej roboty. Ale w ten pierwszy moment, kiedy trzeba się jakby przebić przez jakąś taką ścianę, swoją własną często w głowie, jest chyba najtrudniejszy i cieszę się, że w sumie już gdzieś tam mam go za sobą, no nie, że już po prostu nie muszę, bo charakter do tego miałam dość parszywy i niepomagający wcale, bo raczej się wstydziłam i gotowa byłam się schować, niż powiedzieć, że chciałabym czegoś spróbować i że może, a już powiedzenie, że słuchajcie, myślę, że będę fajna, to chyba by mi przez usta nie przeszło. Do tego wszystkiego też musiałam dojrzewać. W ogóle nie uważasz, że trudniej powiedzieć o sobie, że coś umiem, niż że nie umiem?
Uważam tak, tak. Wydaje mi się, że to jest chyba takie, no z jednej strony trochę naturalne, a z drugiej strony, jeżeli ktoś właśnie, ja powiem szczerze, że też jestem taką osobą, która raczej nie siedzi i mówi, o ja to umiem tamto, tylko bardziej z perspektywy tego, przez jaki czas jak coś wykonuję, to nabieram takiej pewności, prawda? Ale też nie potrafiłbym, no nie wiem, szczerze mówiąc, pójść do, nie wiem, studia nawet dubbingowego, powiedzieć, no hej, Damian jestem, to teraz ja będę nagrywać, tak? Okej, działamy. No, z jednej strony uważam to za taką trochę może słabość, nieznanie może jakiejś takiej swojej wartości, którą można posiadać, a z drugiej strony, no to chyba człowiek musi dojrzeć i też może usłyszeć kilka razy od kogoś, że coś robisz dobrze i wtedy się w nim rodzi taka myśl, prawda, że jednak się nadaje do tego, co robi.
Ja też jakby bardzo długo w ogóle nie umiałabym. Łatwiej mi się było chyba chować po prostu za jakąś nieśmiałością i tak dalej. A wydaje mi się, że takie zdrowe podejście na zasadzie to umiem, ale tego nie umiem, tego nie umiem, w tym jestem średnia, to wychodzi mi całkiem nieźle. Dla mnie samej było ogromnym zawsze wyzwaniem, żeby w ogóle sobie przed samą sobą przyznać, że dobra, to może tak, już ponieważ siedzę też tym dłużej, to już wiem, że nie jestem głupia, ja wiem, że nie umiem wszystkiego, że jest mnóstwo rzeczy do odkrycia, do nauczenia się, no nie? Ale żeby jakby się na przykład nie przepraszać wiecznie wszystkich, że polski dubbing jest do niczego, rozumiesz? Jakby w tej ja też często pytam, no dobrze, no to jaki dubbing też Państwo znacie? Niemiecki? Francuski? No bo najczęściej nikt nie zna innego dubbingu, ale dubbing polski jest do dupy. Jeżeli jest do dupy, no to porozmawiajmy merytorycznie na przykład z jakim go porównujemy. No nie z oryginałem, no bo wtedy nie mówimy o dubbingu. A wiadomo, że oryginał będzie w filmie lepszy niż dubbing, prawdopodobnie raczej, nie?
Znaczy, to już jest chyba taka, no nie chcę tutaj nikogo w żaden sposób oczywiście obrażać, ale kwestia może jakiejś takiej naszej polskiej zawiści, która gdzieś tam trochę jednak cały czas w nas siedzi, że jak ktoś coś robi więcej, nazwijmy to w ten sposób, ktoś robi coś więcej niż inni, no to trzeba go trochę tam przyśrubować, żeby no przypadkiem za dobrze mu nie wyszło, tak? Bo albo mi się nie podoba, bo tutaj mówi za szybko, tutaj mówi za wolno, tutaj za poważnie. No tym bardziej, że żyjemy w takich czasach, gdzie jednak wszystko, co dookoła nas jest bardzo głośne, krzyczące, jakby to, co widzimy w mediach, nie może mieć jakiejś takiej racji bytu spokojnego i merytorycznego, bo nie przykuwa uwagi, jak nie ma tam krzyku i nie wiadomo czego dookoła, prawda?
Mi się też wydaje, że bardzo też jako ludzie pewnie przyjmujemy slogany, które się gdzieś nie ucierają z czasem, że wystarczy, że jakby ileś osób uznaje, że coś tam jest do niczego, to potem nawet bez sprawdzania myślę, bo ja myślę, że wielu tych ludzi, którzy na przykład tak mówią, to obstawiam ostatni film z dubbingiem widzieli może 10 lat temu, może wcale. Rozumiesz, że ja mam wrażenie, że to jest takie powtarzane hasło często, zupełnie bez poparcia tego no, doświadczeniem, czym wiesz, że nikt tego nie sprawdza, tylko tak się mówi, nie? Polskie kino do dupy, muzyka, kiedyś to było, teraz do niczego. I tak lubimy wracać do przeszłości, no bo też mamy zawsze milsze wspomnienia, jakby pamięć jest też wybiórcza, nie? Pamiętamy raczej miłe rzeczy, więc wydaje nam się, że no wtedy to były filmy, a wtedy to były piosenki. A tak w sumie, jak tak się zastanowić porządnie, to zawsze znajdzie się coś, co jest świetne, dobre, fajne, no nie? Jakieś wnosi coś oryginalnego i tak dalej. Wiesz, czytałam sobie taki poradnik w ogóle o wychowaniu dzieci, gdzie autorka przytaczała zdanie o tym z poradnika, który był pisany 100 lat wcześniej i padało tam zdanie, że ta dzisiejsza młodzież jest po prostu okropna. Znaczy, oczywiście innym językiem, ale generalnie sens był taki. Więc ja myślałam, no rzeczywiście, no jakby zawsze oceniamy, że młodzież jest do niczego, że coś tam było kiedyś lepszego i potem przychodzi kolejne pokolenie, które mówi to samo i jak się łapię na tym, że sobie myślę, nie, jejku, nasze pokolenie to było fajne, nie, bo myśmy siedzieli na trzepakach, dobranocka to była raz pół godziny wieczorem i basta, a w sobotę jak był Disney, to mi matka kazała sprzątać chałupę i w ogóle nawet nie mogłam go obejrzeć, co, i biegałam po boisku i było ekstra. A potem sobie myślę, dobra, zaczynę zaraz zrzędzić moim dzieciom, że tu ja to w waszym wieku i tak dalej. A może tak by się, o, na przykład właśnie z Instagramem miałam taki sam kłopot, bo sobie myślałam, że nie, nie, no to jest żenujące, ja jestem żenująca, to jest okropne, co ja mam w ogóle tam wsadzać, znaczy do tej pory trochę mam z tym problem, ale boksowałam się z tym długo. A potem sobie pomyślałam, no dobra, no ale ten świat idzie do przodu, mogę zostać na etapie, nie, nie, ja zostanę tutaj z gumą Donaldową i Donaldem i w ogóle wszystko fe, nie? No albo spróbować to jakoś wziąć na swoich zasadach, nie dopasowywać się na siłę, ja nie zacznę nagrywać TikToków, bo po prostu tam dopiero byłabym żenująca, tak myślę, bo to jednak jest medium dla...
Ja nawet nie będę mówił.
No, ja uważam, że pewne media są jednak dla pewnych grup wiekowych i tak to powinno zostać, ale, no, ale też nie ma się pewnie co obrażać na to, że świat idzie do przodu, więc dlatego właśnie obstawiam takie slogany typu polski dubbing jest do niczego, trzymają się dalej mocno i niekoniecznie ktoś to weryfikuje, tylko tak się pewnie... Więc staram się tego nie traktować, że to jest czyjaś nawet zazdrość czy coś, tylko po prostu takie hasło, które się utarło i być może usłyszał kiedyś, czy obejrzał kawałek jakiegoś filmu, który był rzeczywiście być może koszmarnie zdubbingowany i bolało go wszystko, jak na to patrzył, łącznie z oczami, i postanowił więcej do tego nie sięgać. I tak po prostu od tamtej pory, przez te 10 lat, może dalej mówić, nie, że polski dubbing do niczego.
No ale z drugiej strony, wiesz, no niby mówimy, no jest mówione dość często, że polski dubbing jest do niczego, a potem, nie wiem, idziemy do kina, czy oglądamy w domowym zaciszu na przykład właśnie taką Krainę Lodu i po prostu wszyscy się rozpływamy, jest o Boże, jakie to wszystko cudne, jak pięknie zagrane, jak pięknie głosy podło, jak to pasuje do siebie wszystko, prawda?
I my wtedy, wiesz, my też puchniemy z próżności naszej aktorzy, że o super, to ja byłam Elzą.
Właśnie pytają ciebie ludzie czasami, przepraszam, to pani?
Wiesz co, zdarza się, natomiast rzadko, jeden raz jedyny mnie rozpoznała po głosie pani w HM-ie, którą jeżeli kiedykolwiek nie usłyszy, to tutaj na przykład, to bardzo panią serdecznie pozdrawiam, ja do tej pory panią pamiętam i ona poznała się, że ja byłam Elzą. Generalnie po głosie raczej mnie ludzie nie poznają, jeżeli już to szybciej jest z jakichś tam seriali w telewizji, a Elza no to tak... No, też pamiętajmy, prawda, że jestem i ja, i Kasia Łaska, Kasia śpiewa, ja gadam, więc występujemy podwójnie, ale Elza na pewno się, jak już ktoś się dokopie do tego, że jestem Elzą, to zawsze jest to miłe bardzo.
No to jest taka chyba postać, która zalicza się do takich już kultowych bohaterek Disneya. No i jest dodatkowo no, królową, księżniczką. Czy ty czujesz się jak księżniczka, kiedy myślisz o tym, że podkładałaś głos Eldzie?
Nie, w ogóle. Nie. Elza to nie ja, bardzo jej współczułam i rozumiałam to, jak się czuł, jak to musi być okropne, jak tak powstrzymujesz te wszystkie swoje uczucia, no nie, bo musisz być wiecznie zimna, chłodna, żeby nikomu krzywdy nie zrobić, to jakiś koszmar po prostu. Także ja jestem też dość chyba empatyczna, więc strasznie przyjmuję emocje czasem od kogoś, albo dlatego na przykład jak Elzę oglądałam potem, jak oglądałam później Krainę Lodu, kiedy Elza widzi, że Anna tam za nią oddała życie, to mi Boże i tak wiedziałam, jak się skończy i tak dalej, to i tak wyłam w tym kinie razem z tą moją siostrzenicą, przekonując ją za flukana, że słuchaj, ona będzie żyła, nie płacz, Murcia, sama po prostu. Mój mąż już się ze mnie śmieje, bo i tak, jak tylko widzi, że coś się dzieje w filmie, to idzie zaraz sprawdzę, czy już płacze, czy jeszcze nie, czy mnie jeszcze można nie wynosić.
To ja ci zdradzę, że ja byłem na Krainie Lodu z siostrą, która wtedy była jeszcze, no nie pamiętam, ile miała konkretnie lat, ale no była jeszcze w podstawówce i nie chciała iść bardzo. Nie, tam ja nie będę, to był taki etap, że bajek nie oglądam.
Ach, tak.
Nie, tam nie będę na to szła. Ja mówię, chodź, no, nowa bajka Disneya, no to pójdziemy. Jak wychodziliśmy z kina, to byliśmy tak zapłakani we dwójkę.
No bo to smutne, strasznie. Ja w ogóle, zobacz, ten Chris, który poświęca siebie, żeby ta Anna żyła, a ta Anna poświęca siebie, żeby ta Elza żyła. No przecież to jest w ogóle jakiś tak, no. Nie no, to się nie da nie płakać, ja uważam. Naprawdę.
No tym bardziej to tak trochę taka bajka od tyłu, można powiedzieć, Disneya, bo zazwyczaj jak coś już się dzieje głównemu bohaterowi, tak jak w przypadku właśnie Anny i Elzy, rodzice, no nie, może nie będę spoilerował, ale rodziców nie ma z jakichś tam powodów.
Ale słuchajcie, zauważcie, że połowa bohaterów z Disneya nie ma rodziców, albo przynajmniej jednego. Zauważyliście? Kurka wodna, tam wszyscy sieroty albo półsieroty.
W głowie się nie mieści chyba, tam była tylko dwójka,
tak.
Ale kłócili się w
ale
trakcie,
się
tam już prawie rozwód był. Ale dwójkę miała, no nie można powiedzieć,
no
była.
Tak. No ale zobacz, król lew, ojciec umiera. Pokichuntas ma tylko ojca. I tak po kolei po prostu, no wszystko, albo masz ojca, albo Tarzanowi obydwoje giną, w Dumbo matka, jeszcze w ogóle go rozdzielają.
Bambi. Dawno temu w trawie to w ogóle rodziców nie ma.
W ogóle rodziców nie ma, tylko cyrk.
No i wyszliśmy na temat bajek Disneya, czyli czegoś, co chyba wszyscy uwielbiają. Przynajmniej tak mi się wydaje.
No ja kocham od zawsze.
Ja tak samo. Pamiętam, jak człowiek coraz starszy i myślał sobie, Boże, no nie, no to już trzeba przestać, to już nie jest ten moment, teraz to już tylko filmy akcji, horrory, no ale jednak wchodzi ten nowy Disney, jest takie, no dobra, pójdę do tego kina, no.
Tak, to tylko ja się cieszę, ja mam dzieci, już nie będę, już wyglądała śmiesznie, że jestem sama, stara baba przyszła oglądać bajkę.
Słuchaj, jak dzieciaki nie będą chciały pójść, to możemy pójść razem.
Dobra.
Ale właśnie jak już mówimy Disney, Disney, bajki, ale Disney to nie tylko bajki, Disney to nie tylko Elza w twoim wykonaniu, ale również niebezpieczna, zarazem uwielbiana, a zarazem też znienawidzona przez wielu, Scarlet Witch, czyli Wanda Maximoff.
Tak.
Ja wiem, że pewnie nie możesz nam za dużo powiedzieć. Ja wiem też, że tej platformy jeszcze w Polsce nie ma. Ale ja wiem, że ona jest za granicą i ja wiem, że polski dubbing jest na niej dostępny.
Jest, co więcej, tam nawet jest taki fantastyczny dokument, jak powstawała Kraina Lodu, w którym miałam okazję być lektorem. Chyba mogę już to powiedzieć w sumie. I naprawdę...
Jak nie, to wyciszymy potem w trakcie.
Nie, pi.
Już nie, na YouTubie mogę. Zaznaczę wycisz. I będzie cisza.
O ile przez pierwsze odcinki to miałam tak, no tak, tak jak to Amerykanie tak rozdmuchują, że uchuchuchu, tak przy siódmym odcinku sama też znowu płakałam, że Boże, ja brałam w tym udział, jestem taka dumna. Że absolutnie Amerykańcy potrafią chyba podprowadzić wszystko tak pod emocje człowieka, że ja się na to nabieram w całości. Jest i jest też, będzie nowy serial, który już też robimy.
No dobrze, no, no. Robi, ale to taki nowy, tak żeby też nie ciągnąć ciebie za język, bo wiem, że nie możesz, no, jestem tego w pełni świadomy. Nowy, czy taki nowy z czegoś?
Nie, raczej chyba nowy, tak, tak się trochę tam, powiem ci tak, ja jeszcze nie skończyłam pracy, jestem dopiero gdzieś tak w połowie chyba, ale na razie to wygląda, jakby to było nowe. Wiecie Państwo, jak się w ogóle, wiecie o tym, że jak nagrywamy dubbing, to nie widzimy nigdy filmu w całości, tylko te fragmenty, gdzie występuje nasza postać, więc ani nie mijamy się też, nagrywamy sami, tak? I w Cyberpunku tak było, że mijaliśmy się w studiu z Kamilem czy z Michałem, ale nie nagrywaliśmy razem. Czasem jak ktoś nagrał, na przykład jak Michał Żebrowski nagrał wcześniej, no to puszczaliśmy sobie go do dialogu, tak? Żeby móc jakby ładniej odpowiedzieć. Ale nie tak, że razem to się gra, więc często dopiero efekt widzimy, no tak samo jak wszyscy, czyli w kinie albo po prostu gdzieś tam po premierze.
No to jest właśnie jedno z tych pytań, które też miało paść. Dziękuję, że powiedziałaś, bo powiem szczerze, trochę nie wiedziałem, jak je przemknąć do naszej rozmowy, ale cieszę się, że poruszyłaś te kwestie. Ale wiesz co, nie odpuszczę ci. No, ja muszę jeszcze zapytać po prostu o to, czy zrealizowałaś już cały dubbing do WandaVision?
Nie. Tak, jestem w połowie.
Oj Boże, ja bym chciał teraz o tak wiele rzeczy zapytać, ale ja wiem, że ja nie mogę.
Ja też nie mogę, bo ja nie mam tyle pieniędzy, żeby potem za karę zapłacić.
No właśnie, bo no Marvel to jest jednak taka, teraz można powiedzieć, no maszynka do robienia pieniędzy. Tych filmów, seriali już narobiło się bardzo dużo. Jeszcze więcej się będzie robić w przyszłości, w szczególności właśnie tych serialowych produkcji, które będą dostępne na platformie Disney+, na którą mamy nadzieję w końcu i my będziemy mogli się doczekać w Polsce. Czy to jest tak, że na przykład, nie wiem, nagrywałaś scenki do Avengers Endgame, co było jakby totalną tajemnicą chyba wszędzie, no bo tak naprawdę żadne spoilery jakieś takie większe w sieci się nie pojawiały, no ale dubbing trzeba było zrobić. Czy jakby wiedziałaś, nagrywając dubbing do Scarlet Witch, jak jakby ten endgame się kończy?
Tam chyba wiedziałam, tak. No tak, wiedziałam.
O kurczę.
Tam wiedziałam.
I nie mogłaś nic powiedzieć przez ileś tam miesięcy?
Nie, ale ja też, wiesz, z założenia po prostu idę, to... To nie gadam, no jakby z założenia przyjmujesz, teraz chyba wszystko jest po prostu top secret, gdziekolwiek byś nie był, nawet w polskim radio ostatnio jak byłam, to też okazało się, że robimy top secret, więc już po prostu podpisuję i nie mówię, ale o WandaVision mogę powiedzieć to, że przez te pierwsze parę odcinków, które nagrałam, naprawdę się szczerze uśmiałam parę razy, a nie spodziewałam się tego.
No to jest taka trochę odbiegająca od tego, co było wcześniej. Ja nie mówię, że ja oglądałem, ale słyszałem, że podobno to jest coś, czego Marvel jeszcze wcześniej nie zaprezentował.
Za mało znam Marvela, ale chyba nie.
No tam wiesz, filmy akcji, superbohaterowie.
No wiem, no tutaj na razie to tak, ale to jest podprowadzane. No dobra, nie będziecie mieć frajdy, bo ja już zaraz powiem za dużo.
Dobra, to kończymy. No. Nie ma WandaVision, super serial, możecie, jeszcze nie możecie, ale jak będziecie mogli, no to koniecznie obejrzyjcie też z dubbingiem, żeby właśnie Litki posłuchać, ale jest jeszcze jeden serial, który można teraz z tobą podziwiać. Wiesz, o czym mówię?
O tych wróżkach?
No to tak, to w sumie dwa, przepraszam. I to jeszcze na jednej platformie. Chociaż na tej platformie to jest więcej seriali, gdzie występujesz, no bo tam i Wiedźmin... I BoJack Horseman, prawda?
Tak, mój ukochany. I w Wiedźminie tą Kalandę też kochałam. No fajne było to podkładanie, ale tam też bym pozmieniała parę rzeczy teraz.
No ja oglądałem Wiedźmina na początku po angielsku, bo chciałem zobaczyć, jak właśnie wypadną główni bohaterowie i potem tylko skończyłem i od razu, od nowa, po polsku.
O, bo Ojku, to tobie trzeba pomnik wystawić.
Nie, pomnika bym nie stawiał. Ja po prostu...
Wolisz pieniądze.
Mogę nie odpowiadać.
Dobrze zrobiłbyś cieper.
Jakby nie wiem, tak się może jakieś polskie studio dubbingowe stwierdziło, Boże, on tak tyle o tym dubbingu, doceńmy go jakoś.
Doceńmy go, tak, niż granty, bo jakieś to trzeba.
Albo granty, albo no niech chociaż zagra tą postać piątoplanową, powiedz im dobry w tym serialu. Nie, wiesz co, ja ci powiem tak kompletnie szczerze. Ja od zawsze lubiłem polski dubbing. Od dziecka oglądałem filmy z dubbingiem, seriale z dubbingiem. Nawet czasami teraz ze znajomymi się śmieję, że ja pierwszych trzech części Star Warsów, nie mówię tutaj o Nowej Nadziei, Imperium Kontratakuje, Powrót Jedi,
tylko tej... pierwsze, takie co powstały, mówisz o tym.
Nie, właśnie chodzi mi o te moje, moje z mojego czasu pierwsze, bo dla mnie to były pierwsze.
Znaczy o tym widmo. Mówię, że jakby te oddzielne części, tam w kolejności one są jakby inaczej, tylko że te pierwsze, które w ogóle powstały. O Mrocznym Widmie mówisz, tak?
Tak, Mroczne Widmo, Atak Klonów i Zemsta Sithów.
No.
Powiem ci, że ja nie potrafię, mimo że już mam swoje lata i może ktoś się śmieć, ja nie potrafię tych filmów oglądać bez dubbingu. No po prostu nie potrafię. Ja wiem, że tam są świetni aktorzy i oni świetnie zagrali, bo widziałem i fragmenty w sieci, ale po prostu tak już się osłyszałem z tymi głosami i mi się ten dubbing tak podoba, że dla mnie generał Kenobi nie mówi hello there, tylko mówi cześć wszystkim, tak?
Wspaniałe. Ja posłyszałam, że podobno czeski dubbing Gwiezdnych Wojen jest fantastyczny. Luke, jestem twój tatinek. Ja nie wiem, czy to się tak tłumaczy, ale wyobrażasz to sobie, musi być wspaniałe.
Słuchałem niemieckiego.
Naprawdę słuchałeś niemieckiego? Jak?
Tak, tak. Wiesz co, bardzo taki, że tak powiem, niespodziewany. To też nie jest tak, że cały oglądałem, tylko takie fragmenty na internecie, wiesz, kompilacje na przykład po 3 minuty z różnych języków, prawda? No to w niemieckim nie był ten fragment, ale tam, że tak powiem, to było wszystko takie... No nie dało się tego słuchać. Ja nawet tego nie powtórzę, ja się uczyłem niemieckiego, ale ja nie jestem w stanie.
Może przez melodię języka, nie? On jest jednak trudniejszy do słuchania. Ale podobno u Niemców jest tak, że aktorzy, na przykład jak wygrywasz casting na Arnolda Schwarzeneggera, to potem podkładasz wszystkie filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem. Jesteś Arnoldem przez 5 lat na przykład, nie? Ale nie wiem, czy to prawda. Mówię ci coś, co słyszałam, natomiast tego nie sprawdziłam jeszcze sama nigdy, więc jest jakaś taka, nie wiem, plota, nie plota.
Ale z jednej strony to jest coś ciekawego w sumie, prawda? Jakby tak było, no to dobrze dla aktora w jakiś sposób.
Tak. Mi się tak trafiło, że jak wygrałam casting do Lupity, czy do Gwiezdnych Wojen, gdzie Lupita grała moją postać, to rzeczywiście później jeszcze 2 castingi na Lupitę wygrałam. Potem byłam Wilczycą w Księdze Dżungli i chyba coś tam jeszcze się trafiło, a może tylko to. Ale przez jakieś 2 razy poczułam się jak niemiecki aktor dubbingowy, nie? Że mogłam grać Lupitę.
No w sumie to jeszcze nie wiemy, no może jakoś ta postać teraz przez te seriale Disneya zostanie jeszcze rozwinięta. Tym bardziej, że ja na przykład kiedyś czytałem plotki.
Nie, bo w ostatniej części już zostałam zamieniona, także w ostatniej części już była Paulina Holtz.
A to wiesz, że ja nawet nie przez te dwa zdania nie wyłapałem?
Tak, tam był matko, nie pamiętam teraz tytułu już tej, to tam za Maz była już Paulina Holtz, także obstawiam, że jeżeli w serialu, to być może będzie już ona robiła.
A to? Mhm. No to teraz mnie
to też taki zwracam honor, żeby nie było, że ja coś sobie przypisuję wszystkie zasługi. Nie?
Ale to mimo wszystko ciekawa postać, która no nie została w tej nowej trylogii rozwinięta. No ale to ja jakieś tam swoje zdanie na temat nowych Star Warsów mam. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko i wyłącznie to po prostu wszystko rozwijane. Ale jeszcze do tego Netflixa wrócę, bo żeśmy się przeszli dalej. Ale na Netflixie można obecnie oglądać Sabrinę Nastoletnią Czarownicę właśnie, tak jak sama wspomniałaś. I tam wcielasz się w rolę ciotki, o ile dobrze pamiętam. Ale jest też polski serial, który można oglądać, który po prostu... Jest teraz chyba najlepszym substytutem dla Zdjętych Przyjaciół.
Mówisz o Ranczu?
Mówię o Ranczu.
Tak, jest Ranczo na Netflixie.
Możemy oglądać wszyscy teraz w końcu.
Ja mam nadzieję, że za granicą zobaczą.
No i zobaczą i pomyślą, Boże, co się w tej Polsce wyprawia.
Dzieje tak.
A ciekawe, jakby był dubbing do Rancha zrobiony, prawda?
O, to musiałoby być wspaniałe. Ja w ogóle mam ochotę, żebyśmy kiedyś zdubbingowali jakiś taki film albo jakiś klasyczny albo coś, ale tak dialogami kompletnie od czapy. Bardzo mi się to marzy. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś da nam mówić na coś takiego.
Słuchaj, jak zbierzecie grupę, to ja mogę, nie wiem, jako lektor.
A zapraszamy, oczywiście. Nie umieszkam, będę pamiętała, żeby ciebie do tego przygarnąć.
No bo to są takie projekty czasami większe, mniejsze, ale czy są też takie, które na przykład mocno ci zapadają w pamięć?
Ale mówisz teraz o projektach jakiego typu?
Tak naprawdę każdego, czy to teatralne, czy dubbingowe, czy właśnie serialowe.
Są, każdy z innego powodu, bo na przykład teatralnie, no to bardzo dobrze pamiętam pracę przy Wieczerze Trzech Króli, gdzie to był taki mój większy debiut, jakby taką większą rolą i dostałam za to nagrodę i jeszcze się dużo rzeczy działo w moim życiu prywatnym, więc tak się wiele rzeczy na to złożyło. No ale serialowo, no to Rancho na pewno było jednym z projektów, z których naprawdę jestem dumna, że mi się trafiły i to stulecie winnych też. Tak jak powiedziałam, no jakby za każdą pracę jestem wdzięczna, bo na przykład teraz chociażby w tym serialu codziennym na wspólnej, w którym jestem, ja się strasznie cieszę, że ja tam jestem, naprawdę. Więc każdy projekt coś fajnego ze sobą niesie, ale Rancho na pewno było wyjątkowe, stulecie winnych było dla mnie wyjątkowe. Z filmów to trochę mniej tego wszystkiego było, taki najpoważniejszy, największą rolę to miałam w Trzech Minutach z Bogusiem Lindą. No to właściwie tutaj coś tam sobie więcej pograłam. Niedawno też miałam jakiś taki skromny swój udział w Sługi Wojny Mariusza Gawrysia. No, to tak.
To ja jeszcze o to Rancho zapytam, bo tak jak wspominałem na Instagramie, poprosiłem o zadawanie pytań dla ciebie. No i właśnie z Rancha pojawiły się takie dwa, które po prostu, no jak przeczytałem, to zacząłem się głośno śmiać i to tak głośno, że się zacząłem obawiać, czy przypadkiem sąsiadom nie przeszkadzam. Tak więc tak oficjalnie. Słuchaj, Lidia, powiedz mi, czy czerepach to naprawdę jest taka żmija?
Nie. Nie, to nie jest żmija. Artur jest kochany. Nie. To jest po prostu dobry aktor.
No właśnie, ja też zawsze miałem takie, zresztą tak też postrzegam pana Artura jako takiego właśnie miłego człowieka, aktora z krwi i kości, który jest po prostu od zawsze uśmiechnięty i zawsze chętny do pomocy. No a tutaj zobaczyliśmy go w roli tego czerepacha, takiego mistrza planowania, prawda?
To jest po prostu wielki profesjonalista, bardzo dokładny w swojej pracy, bardzo rzetelny. Na żmija to nie jest.
No takie pytanie padło, no ja muszę dotrzymać obietnicy i ci je zadać.
Tak, grzecznie odpowiadam.
A jak się pracowało Pawła Kozioła?
Ojejku, bardzo dobrze. Ja chyba w dziewiątym sezonie, czy w dziesiątym? W dziesiątym byłam w ciąży, więc tak śmialiśmy się, że za chwilę trzeba będzie mnie zakrywać coraz większym ekranem laptopa, że na końcu po prostu przyniesiemy plazmę wielką, żeby mogła za nim siedzieć. I zawsze jak tam się toczyłam za nimi, to już Żarek Grzech mówił, chodź gruba, siadaj tu. Nie, bo ja trafiłam w ogóle na cudownych, fenomenalnych aktorów komediowych, od których się bardzo dużo uczyłam. Bardzo życzliwy był właśnie Czarek Grzak, który też podpowiadał coś tam, co sam zaobserwował, albo na przykład bardzo dbał też, żebyśmy tam w rytmach dobrych to mówili. Zresztą reżyser miał tam niesamowite ucho, oko. Była próba przed graniem sceny. Ustalaliśmy, co chcemy w tej scenie osiągnąć, co jest ważne, co mniej, gdzie jest puenta. Także to naprawdę było bardzo profesjonalnie i to nie jest tak, że zrobimy komedię, nas to śmieszy, więc jakoś tam się to uda, tylko było to wyliczone, wypracowane, żeby to rzeczywiście miało taki efekt, jaki powinno, tak? Że na przykład to granie to taką grubą kreską na dobrą sprawę, a z drugiej strony mam wrażenie, że przez to niektórzy byli tak totalnie prawdziwi, niby przesadzeni, ale tak prawdziwi, że aż to się w głowie nie mieściło. Oj, bardzo, a Czarka Rzaka to w ogóle bardzo, bardzo, bardzo polubiłam i bardzo, do tej pory go bardzo lubię.
Ale wiesz, że to było widać, że wy się na tym planie lubiliście jako aktorzy?
Tak? No to się cieszę, bo to w sumie dobrze. Ja po prostu ja byłam zachwycona zawsze. I się często kotowałam też niestety. Już zwłaszcza jak po prostu miałyśmy jakieś sceny na przykład z Wiolą Arlak i z Madzią Kutą, to no to myśmy w ogóle czasami nie mogły patrzeć na siebie we trzy, bo każda rżała po 500.
No ja się zresztą dziwię, no bo tam miałyście takie sceny już nie komediowe, a komiczne wręcz.
Także tam to po prostu jeszcze... No... Reżyser cały czas też się śmiał, był w nerwach, że ja na pewno zadzwonię do niego ze szpitala. Powiem, sorry, musicie jakoś dokręcić, ja już urodziłam, nie przychodzę. Nie? Więc... Także no, było wesoło, ale było bardzo profesjonalnie. Nie, nie było właśnie tak, że och, aktorzy się bawią i śmiechy na planie, a kupa na ekranie, jak to się później mówi. Tylko rzeczywiście była dbałość o to. Jak to ma wyglądać?
Teraz takich seriali chyba trochę się nie robi. W sensie ciężko jest wypuścić na rynek serial, który by się aż tak dobrze przyjął, no i zresztą tak długo utrzymywał na wizji.
No tak,
prawda?
Tam przecież ta, ludzie, którzy też mieszkali tam w tej miejscowości, gdzie kręciliśmy i tak dalej, też brali udział w ranczu, bo to by była jedna wielka rodzina. Więc... No wydaje mi się, że to był jakiś taki fenomen, taki był świetnie napisany. Tam nawet didaskalia były pisane takim ranczowym językiem. Wiele rzeczy, które były w scenariuszach potem właściwie nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle okazywało się, że to się dzieje naprawdę i śmieliśmy się, że powinni sobie dorabiać jako wróżki, bo nikt by później nie uwierzył, że ranczo było na przykład pisane i kręcone po tym, co się wydarzyło, dajmy na to w Polsce, nie wiem, w polityce, czy w gospodarce, czy i tak dalej, a tam to nagle właśnie dokładnie to było.
Tam nawet jakaś podobno kontrowersja była, że chyba w dniu wyborów, gdzie były wybory prezydenckie między Andrzejem Dudą i Bronisławem Komorowskim,
tak, to był odcinek emitowany. Tak, no,
Głosuj
tak,
na
tak,
Dudę,
tak,
prawda?
Tak, i Głosuj na Dudę tam było. I czy to nie jest zakłócenie ciszy wyborczej? Tak,
tak,
tak, tak, tak, tak. A to właśnie mnie, to przecież te teksty się dostawało no ile miesięcy wcześniej, więc po prostu nikt w najśmielszych snach nie byłby w stanie przewidzieć, czy później ta-da.
I tego akurat do dnia.
Tak, dlatego to był jakiś fenomen.
Dobrze, Lidia, ja ci bardzo chciałem podziękować za nasze dzisiejsze spotkanie. Nie będę ciebie dłużej przetrzymywał, bo słuchaj, rozmawiamy już ponad, już no, prawie, że godzinę 20.
No super, jak mam nadzieję, że się nie nudzisz po prostu.
Nie, broń Boże, naprawdę jestem, ja tak się bałem, że Boże, 25 minut nie będzie mi zaraz o czym rozmawiać, albo ja się zatrzymam i nie będę wiedział o co pytać.
A, nie, bo z tobą się szalenie dobrze rozmawiam.
I z tobą również, bardzo dziękuję. Ale będziemy chyba kończyć, bo zbliża się 11 mimo wszystko.
Dobrze.
Czy mogę, możemy się zresztą, słuchaj, możemy się jeszcze umówić na rozmowę.
Słuchaj, ja zawsze po 21, jak położę dzieci spać, mogę gadać.
Specjalna odsłona Gra Podpada. Gra Podpada X Lidia Sadowa, czyli pasjonat dubbingu pyta aktorkę dubbingową, jak żyć.
Jak żyć? Dalej nie wiemy, proszę państwa.
A to taki roboczy tytuł, może to będzie jeden z odcinków, jak żyć.
Zróbmy konkurs, ktoś nam powie, nie?
Tak. Słuchajcie, potrzebujemy nazwy dla nowego podcastu, gdzie będzie właśnie Lidia Sadowa wraz ze mną, z Damianem Daszkiem. Będziemy po prostu sobie siedzieli i rozmawiali. Takie pogaduchy do poduchy.
Do poduchy. Państwo będziecie narzucać temat filozoficzny na dany wieczór, a my rozwiniemy.
Nieważne, czy będziemy wiedzieli, o czym mówimy, po prostu będziemy mówić.
Nie, to nie jest ważne. W ogóle to nie jest ważne, czy coś wiesz. A nie wiesz, że aktor zna się na wszystkim? Ja ci o wszystkim powiem. O co mnie nie zapytasz?
Ja ci powiem w tajemnicy, ja byłem przez pół roku w szkole aktorskiej, tak więc też mogę trochę wykorzystać tego, co się nauczyłem.
Wiem, na przykład grałam lekarza, mogę ci powiedzieć wszystko, wiesz, o medycynie. Nie?
Ale masz czasami takie momenty, że pobierasz jakieś cechy od swojej postaci i na przykład wtedy się czujesz taka, no wiesz, jak na przykład wcielałaś się w Elzę, to było, kurczę, jaką ja mam moc teraz, ja po prostu czuję się jak...
Nie. Moja rodzina mnie skutecznie z tego leczy, jeżeli bym w ogóle miała coś takiego mieć i raczej ja nie mam ciągu do tego, nie. Jeszcze nie wyeksplorowałam sobie jakby filmu, bo wydaje mi się, że tam jest inny rodzaj bycia i pewnie jakiegoś takiego głębszego wchodzenia też w postać, no nie? Ale w teatrze, w dubbingu nie przenoszę. Jedynie co, to rzeczywiście jak na przykład zagram spektakl, to po spektaklu gdzieś tak godzinę, dwie potrzebuję na takie wyspokojenie jakby, ale to nie dlatego, że biegam, krzyczę czy coś, tylko jest jakby taka nadwyżka energii, że poleciałabym, nie wiem, pół chałupy wysprzątała jeszcze, no nie, bo jakby, żeby zagrać spektakl, no to jednak trzeba troszkę wysiłku więcej. Generalnie człowiek wtedy jest nawet czasami i ze 2 kilo chudszy po czymś takim, bo po prostu to dużo kosztuje i fizycznie, i emocjonalnie, i ponieważ jakby ten poziom jakby takiego napięcia, energii nam wyskakuje na zupełnie jakiś taki, no wysoko bardzo, prawda? Jakbyśmy byli po kłótni z ukochanym, chociażby ja to tak porównuję często. I dlatego potem na przykład nie zasnę od razu, nie? Że potrzebuję, mówię, takiej godziny, dwóch na taki na spowolnienie wszystkiego. Ale to jest to, a nie, że mi się osobowość nagle przekręca.
Nie, pytam, bo niektórzy tak mają. Nie pamiętam, to jest chyba aktorstwo metodyczne, tak?
Tak, jest. W ogóle jest też taka sławna anegdota, gdzie w koło zmieniają nazwiska, więc ja nie powiem, kto to był, bo zaraz mi ktoś zarzuci, że to nie był De Niro, tylko ktoś tam. Ale na pewno dwóch wielkich aktorów hollywoodzkich ze sobą rozmawiał. Jeden tam chyba właśnie miał grać jakiegoś maratończyka i tam biegał, po prostu się pocił, a drugi go zapytał, nie możesz tego po prostu zagrać. I tutaj widzimy po prostu dwie różne postawy do tego samego zadania, gdzie efekt może być równie dobry z każdej strony, ale droga do tego jest inna, nie?
No i moi drodzy, tym pięknym... A nie, Boziu. Lidia, mam do ciebie jedną wielką prośbę. Ja wiem, że może nie możesz krzyczeć,
tak,
ale ja bym chciał cię poprosić o dokończenie jednego cytatu. Ja zacznę, ty dokończysz, dobra?
Dobra.
On zginie. Ratunku.
Pan prezes zginie. Taki człowiek.
To dla wszystkich ranchersów, moi drodzy, dla wszystkich ranchersów. Ratunku!
Ratunku! O matko, to było wspaniałe, jak ta stodoła się paliła i pastuszek.
Ale ona faktycznie się tak fajczyła?
Tak, bo myśmy mieli specjalnie postawioną stodołę do tego, żeby ją zhajcować. I była straż pożarna i tak dalej. Wiadomo było, że no mamy jedną stodołę, więc trzeba wszystko nagrać, jak się ona pali, bo po prostu dubli nie ma.
Przecież to...
No, ja wiesz, ja w tej ciąży z dublerką, która musi przebiec, żeby mojego tego brzucha nie było widać, ten kozioł, który spieprza po tym polu kartofli, gdzie łap pana prezesa! Ola! Wtedy ta Justyna biegiem w tych obcasach, po tej, rozumiecie, po tych grządkach za nim. Ja siedziałam sobie już rozplaszczona jak żaba na liściu na tym, na krzesełeczku i filmowałam sobie komórką, jak ta stodoła płonie. A to było szybko, szybko, dubel.
Trzeba korzystać, póki się fajczy, nie?
Tak. No i bardzo, bardzo mnie bawiło w ogóle określenie, że pastuszek.
Panie prezesie, pan tego pastuszka wyniesie stąd.
Pastuszek. Jeszcze tego pastuszka. No ten się nada na pastuszkę. Dziecko solejukowej na pastuszkę. Nie?
Ale potem jak Zalejukowa z pretensjami
przyszła. O Boże, a jak ona nas tłukła tą torbą, to się wtedy tak gotowaliśmy, bo mnie wzięli w środek, żeby ten brzuch mój chronić. Ja i płakałam ze śmiechu, ta nas tą torbą nawalała. Wszyscy się śmiali i każdy chował łeb, żeby nie było widać po prostu. Wszyscy się gotujemy, jak ona... A jeszcze jak ona na mnie, jak ci pizgnę te wymalowane ślepia, to już w ogóle nie byłam w stanie na nią patrzeć.
Chyba na całe życie, prawda?
O matko, tak. No dlatego mówię, no jakby, no tak, rancho. Tak.
No i tym, słuchajcie, pięknym akcentem zakończymy, bośmy się z Lidką pośmiali, czyli możemy powiedzieć, że w miły sposób skończyliśmy rozmowę.
Tak, mamy nadzieję,
na śmieszne tematy. Bardzo, naprawdę bardzo ci, Lidia, dziękuję, że tutaj pojawiłaś się na podcaście. Już to obojętne, gra podpada. Tak więc jeszcze jakbyś mogła tylko na zakończenie powiedzieć, gdzie cię można w sieci szukać, żebyśmy mogli ciebie również tam znaleźć i po prostu zobaczyć właśnie. Nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć.
Drodzy, w sieci, no to na tym Netflixie, tak? Czasem coś wrzucę na Instagrama i ja wiem, jak się coś wygoogla, to pewnie coś gdzieś wyskoczy. Także serdecznie zachęcam, zapraszam. Ja staram się zawsze odpowiadać grzecznie. Jestem wdzięczna za każdy kontakt też z Państwem i za wszystkie Wasze opinie, słowa są dla mnie cenne, bo po prostu są od widzów, nie? Więc zawsze są najcenniejsze, także czekam na Was.
Dziękuję Wam również bardzo za to, że z nami tutaj byliście i do usłyszenia już wkrótce.
Dzięki wielkie.